Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Jest niedziela, 15 listopada. Zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań, a w nim komentatorzy znani skądinąd Państwu i oczekiwani przez Państwa. Pan doktor Marcin Kędzierski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Klubu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
I pan redaktor Witold Jurasz z Onet.pl. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, kłaniam się pięknie.
Proszę państwa, Święto Niepodległości, jak niestety przez wiele lat z poprzednich z rzędu, skończyło się głównym tematem marsz, czyli sprawa Polska, jednakże chcemy przełamywać taką narrację, chcemy jednak o Polsce rozmawiać poważnie, jako o państwie, które ma poważne wyzwania, w którym toczy się też pewna debata cywilizacyjna. Nasz program, bardzo skromny wkład do tej debaty, chciałby również wnieść. Więc rozpocznę część pierwszą, krajową, polską, od zapytania panów. Jakie najważniejsze wyzwania widzicie dla Polski? Przypomnę tylko naszym słuchaczom, że przez koronawirusa musieliśmy przerwać takie audycje niecykliczne Polska na trzecią dekadę, w których różne tematyczne zagadnienia były przez nas podejmowane. Myślę, że dzisiaj tej części niejako do tego wracamy. Marcin Kędzierski, Klub Jagielloński, często tematykę rozwojową podejmuje, ale pana zdaniem, z pana doświadczenia naukowego, publicystycznego, eksperckiego, jakie dwa, może trzy wyzwania najważniejsze widziałby pan doktor dla Polski?
Pierwsze wyzwanie to wyzwanie o charakterze międzynarodowym, o którym pewnie Witold Jurasz powie więcej. To jest, jak ustawić się w tym nowym ładzie międzynarodowym, który się na naszych oczach właśnie wyłania także w kontekście pandemii. I tego, co się stanie, jeżeli globalizacja się podzieli na pewne regiony i czy Unia Europejska może stać się jednym z takich subregionów globalizacyjnych i czy jest w stanie w ogóle stworzyć alternatywne wobec Amerykanów i Chińczyków platformy cyfrowej. To jest dzisiaj jedno z najważniejszych wyzwań także dla Polski, jak my się zapatrujemy i też w kontekście naszych dyskusji wewnątrz Unii Europejskiej, czy chcemy być w tym głównym nurcie, czy nie. No bo jeżeli w ogóle chcemy dzisiaj zdobywać rynki globalne, to nie możemy tego robić samodzielnie, tylko przez Unię Europejską. No i tutaj te aktualne dyskusje no, są niezwykle istotne i mogą mieć niezwykle poważne, wprost mówiąc, negatywne skutki dla tych rozmów o przyszłości świata i też przyszłości Polski w Europie i Europy w świecie. To jest pierwsze bardzo ważne wyzwanie. Drugie bardzo ważne wyzwanie to oczywiście polityka klimatyczna. To jest dla Polski niezwykle, to jest ogromnie ważny problem, dlatego że jesteśmy krajem najbardziej uzależnionym od węgla. I to nie jest tylko kwestia czysto techniczna, ale też kwestia społeczna, gospodarcza. Przypomnę, że to są koszty szacowane na kilkaset miliardów złotych, co najmniej koszt transformacji energetycznej. I to przeobrazi nasze życie w sposób no, niewyobrażalny. To transformacja, którą znam od 1989 roku, może jest porównywalnym wyzwaniem dla tej, której musimy przejść w najbliższych latach.
Ostatnie
wyzwanie to kwestia konfliktu społecznego i takiej społecznej wojny domowej, która zwłaszcza dotyka dzisiaj młode pokolenie i narastającego konfliktu między młodymi kobietami i młodymi mężczyznami. To jest coś, czego jeszcze mocno nie dostrzegamy, ale już mamy badania, które to pokazują, a to będzie miało fatalne skutki dla spójności społecznej, w ogóle zakładania rodzin. Już nieważne, czy to będą rodziny oparte o sformalizowane czy niesformalizowane małżeństwo, natomiast w ogóle dla tworzenia związków i dla budowania więzi społecznych i dla kwestii demograficznych, ten narastający konflikt między młodymi mężczyznami i kobietami może mieć no, ogromne skutki, którego jeszcze nie dostrzegamy.
Ja może dopytam krótko o pana doktora, w jaki sposób przeciętny Kowalski może zauważyć tą rewolucję energetyczną, czyli wyjście z węgla w swoim życiu? Gdyby pan podał kilka przykładów, tak by nasi słuchacze mogli sobie to zobrazować.
Przede wszystkim dotyczy to motoryzacji, to jest konieczność wymiany samochodów. Tak jak dzisiaj nie jeździmy najnowocześniejszą flotą samochodów w Europie, mówiąc kolokwialnie, to jest przejście całkowicie na samochody elektryczne, ale to jest przede wszystkim kwestia ogrzewania naszych domów, gdzie musimy w zasadzie całkowicie przejść na ogrzewanie znowu elektryczne, a ten prąd musi być produkowany nie z węgla, tylko musi być produkowany z odnawialnych źródeł energii lub pewnie najprawdopodobniej z atomu, ponieważ to odnawialne źródła energii nie są w stanie zagwarantować stałego dopływu mocy. Więc doświadczenie dzisiaj to dyskusja, czy mamy wybierać piece węglowe, czy piece gazowe. One za kilkanaście lat będzie już bezprzedmiotowa, bo ani jedne, ani drugie będą po prostu zakazane. Więc nawet dyskusja dzisiaj o emisji, o tym, czy mamy wymieniać kotły na te, które są niskoemisyjne, ona będzie kompletnie bezprzedmiotowa w sytuacji, w której w ogóle nie będzie można niczym palić. Tak? Więc to dla kraju, w którym klimat jest jaki jest, i dla kwestii termomodernizacyjnych budynków, domów mieszkalnych, no to jest rzecz, która też podwyższy koszty. Pamiętajmy, że już dzisiaj, i to od kilku miesięcy, mamy najdroższe ceny energii w Europie i to będzie tylko postępowało z naszą strukturą energetyki, więc to może być jedna z kluczowych barier rozwojowych dla Polski, bo te ceny energii w przemyśle będą
po prostu... I jeszcze zanim oddam głos redaktorowi Witoldowi Juroszowi, chciałbym zapytać o ten konflikt między kobietami i mężczyznami, bo powiedziałbym, że brzmi to nieco abstrakcyjnie, bo raczej jest tak, zwłaszcza powiedziałbym w młodym wieku produkcyjnym, gdzie nie tylko nie ma konfliktu między dwoma płciami, ale wręcz jest, powiedziałbym, no takie parcie w kierunku mężczyzn, kobiet, kobiet, mężczyzn. Co pan rozumie pod hasłem konflikt społeczny między mężczyznami a kobietami? Pytam Marcina Kędzierskiego.
Młode kobiety doświadczają radykalnej emancypacji, z kolei młodzi mężczyźni nie mają wzorców kulturowych, jak sobie poradzić z tym emancypującym się pokoleniem młodych kobiet. Jeżeli popatrzymy na statystyki i fakt, że młode kobiety uciekają z prowincji do dużych miast, gdzie nie mogą znaleźć swoich partnerów, a młodzi mężczyźni zostają na prowincji i nie mogą znaleźć swoich partnerek. Już dzisiaj 60% mężczyzn do 30 roku życia na polskiej prowincji jest singlami. Jeżeli zobaczymy sobie, czego się obawiają młode kobiety i młodzi mężczyźni, to tutaj mamy kompletny rozjazd. Młodzi mężczyźni obawiają się głównie ideologii gender i obawiają się kryzysu klimatycznego i obawiają się wyzwań demograficznych. Z kolei młode kobiety obawiają się wyjścia z Unii Europejskiej, ale przede wszystkim obawiają się zmian klimatycznych i załamania się służby zdrowia, więc choćby sam fakt, że mężczyźni...
A nie uważa pan doktor, że to jest nieco takie, że to jest nieco takie trochę sztuczne? No bo przepraszam, ja też jako wykładowca akademicki, jakbym miał teraz wziąć przeciętnego studenta i zapytać, czy ty się boisz, nie wiem, zmiany klimatycznej, albo czy ty się boisz ideologii gender, no brzmi to nieco abstrakcyjnie, powiem panu doktorowi. Trochę tak, nie wiem, czy nie jest to taka analiza, która z pewnej statystyki zagrożeń zbyt mocno psychologizuje ją i wkłada w ten konflikt.
To prawda, natomiast jeżeli popatrzy się, jakie wartości dzisiaj są najważniejsze dla młodych kobiet, dla młodych mężczyzn, to tu mamy podobny rozjazd w tych deklaracjach i musimy pamiętać, że dzisiaj proporcja mężczyzn i kobiet na studiach wśród studentów jest zaburzona. Więcej kobiet studiuje niż mężczyzn i te proporcje z roku na rok są coraz bardziej zaburzone i to będzie oznaczało po prostu narastające nierówności, dlatego że kobiety nie będą szukały partnerów wśród osób, mężczyzn, którzy mają niższy poziom wykształcenia niż oni, a część mężczyzn po prostu nie chce wchodzić z kolei w relacje, w których kobieta więcej zarabia, bo w których kobieta jest lepiej wykształcona i to może być poważny problem w trzeciej dekadzie XXI wieku.
Ale powiedziałbym, że gdybym był kobietą, to bym też postawił na to, że wolałbym być wykształconą, pewną siebie kobietą, niż jakąś zahukaną trusią z prowincji. Notabene Andrzej Wajda powiedział kiedyś, że przyszłość sztuki należy do kobiet. Być może to jest element tego trendu. Witold Jurasz, pan jakie wyzwania widziałby najważniejsze dla Polski?
To zawsze jest dobrze występować jako drugi, bo można się przygotować, jak się ma kartkę i długopis. Pozwoliłem sobie wynotować.
To będzie, żeby było sprawiedliwe, będzie pan redaktor jako pierwszy w drugiej części. Nie będzie tak łatwo.
Dobrze, postaram się w takim razie w drugiej części również dać radę. Po pierwsze, to jest kwestia znalezienia pewnego balansu w polityce zagranicznej pomiędzy kompleksami, poczuciem, że jesteśmy brzydką panną na wydaniu, a manią wielkości, tromtadracją. Teraz mamy ten czas drugi tej tromtadracji i manii wielkości. Poważne państwo nie może przechodzić ze skrajności w skrajność. My po prostu musimy zrozumieć, gdzie jesteśmy, że jesteśmy krajem średniej wielkości, że jesteśmy krajem, który nie jest już słabym państwem, ale równocześnie nie ulegać jakimś szaleńczym iluzjom, że oto na przykład zajmiemy miejsce stan Niemiec na politycznej mapie, którą widzi prezydent Stanów Zjednoczonych, tak jak zdarzyło nam się w ostatnich latach uwierzyć, a wystarczy porównać PKB i wszystkie inne wskaźniki, żeby zrozumieć, że to był sen wariata śniony nieprzytomnie. Jak chodzi o politykę zagraniczną, to myślę, że też powinniśmy uznać rzeczywistość taką, jaka ona jest. W Europie jest bardzo prosta sytuacja, to znaczy albo jest się na wschodzie, albo się jest na zachodzie. Można jeszcze być ewentualnie Ukrainą, ale wtedy się toczy wojna. I my nie mamy wyboru, nie mamy wektora wschodniego, tym samym nie mamy wektora alternatywnego. I jak mówią Rosjanie, dumą nie dumą, carom nie budziesz, tak? Możemy bardzo długo myśleć, niczego nie wymyślimy, bo taka jest mapa. I to byłby pierwszy element. Drugi element, to powiedziałbym, jest kwestia zbudowania w końcu silnego państwa. Ja bardzo bym nie chciał, żeby...
Jak pan redaktor definiuje silne państwo? Gdyby pan mógł kilka czynników, tak żeby słuchacze mogli sobie zobrazować, bo to jest też taka metafora, która często pada, ale co możemy rozumieć pod hasłem silne państwo?
To ja podam bardzo konkretny przykład. Otóż czego uczy się młodych dyplomatów w Polsce, a mianowicie uczy się ich negocjacji. To jest całkowicie bez sensu, dlatego że żaden młody dyplomata niczego nie negocjuje. Negocjuje się po 20 latach, jak się jakąś karierę zrobi. Młody dyplomata ma umieć pisać notatki, tezy do rozmów. Czyli mówiąc krótko, najpierw rzemiosło, później sztuka, nie na odwrót. Tymczasem w Polsce jest tak, że połowa ambasadorów ma wielkie wizje. Otóż nie trzeba mieć wielkich wizji, tylko trzeba notatki i szyfrogramy umieć pisać. Trzeba mieć sprawny obieg informacji w ministerstwie, jeżeli na przykład mówimy o polityce zagranicznej, tak? Trzeba mieć wszystko to, co powoduje, że w chwili, w której pojawia się pandemia, my mamy sprawny system, a nie niesprawny system. Bo gdybyśmy poddali stres testowi, takiemu jak teraz jest nasza służba zdrowia, poddawana nasze siły zbrojne, to by się okazało, że jest dokładnie tak samo. I jeszcze tak naprawdę przeciwnik nie uderzył, a już nam się, że tak powiem, armia zaczyna sypać. I tak jest w zasadzie w każdej dziedzinie.
Czyli jeśli dobrze pana redaktora rozumiem, silne państwo to to, które ma sprawną silne administrację. Silną, tak. Silną armię też, tak? Z tego, co pan tutaj wymienił również.
Silną
tak,
armię, silne służby specjalne, ale służby specjalne, które nie zajmują się załatwianiem pracy koledze, żeby z powodu ważnych interesów bezpieczeństwa państwa był prezesem spółki X, a następnie mnie zatrudnił jako wiceprezesa, tylko żeby one były silne w stosunku do przeciwnika, a nie w stosunku do własnego obywatela. I to byłby ten drugi element. To jest to, czego my nie potrafimy i nigdy nie potrafiliśmy i marnie nam to idzie. Trzeci element, to tak trochę prowokacyjnie, bo pan redaktor jest przecież filozofem, otóż mamy mniej filozofować. Ja mam takie wrażenie, że dowolny temat w Polsce jest podstawą do wielkich filozoficznych dysput, ale później jakoś tak trochę gorzej nam wychodzi ten real. No więc ja bym bardzo chciał, żeby mniej śliskich inteligentów zajmowało się w Polsce życiem publicznym. Ja bym
w ogóle... może założenia filozoficzne są u podstaw źle postawione i potem jest problem z tym realem.
No, ja czasami żartuję, że ja bym chciał, żeby absolwenci Politechniki, a nie socjologii i historii zajmowali się i wszelakich innych europeistyk polską polityką, to może byłoby trochę lepiej. Czwarty element, bo nie chcę za dużo czasu zająć, to bym powiedział, że to jest kwestia przywrócenia kompromisu i poczucia, że kompromis jest czymś cennym. Piąty element to byłaby kwestia tego, żeby polska inteligencja w końcu przestała zadzierać nosa i krótko powiem, o co chodzi. Otóż bywam co jakiś czas zapraszany do szkół na jakieś tam święto szkoły, prawda, w charakterze tak zwanego ciekawego człowieka. Otóż odkryłem jakiś czas temu, że dużo mądrzejsze pytania zadają mi dzieci w podwarszawskich miejscowościach niż na inteligenckim Żoliborzu albo Wilanowie albo Mokotowie. Okazuje się, że być może inteligencja rodzi się wśród ludzi, którzy prowadzą sklep, którzy mają małą firmę, a nie na rogu Marszałkowskiej i Jerozolimskich w Warszawie, gdzie się jest na etacie i tyle z tej inteligenckości, że się zadziera nosa.
Panie redaktorze, może teraz zrobimy tak, żeby jednak był jakiś dwugłos między wami. Co Marcin Kędzierski na propozycję Witolda Jurasza powie?
No oczywiście, no, ciężko się nie zgodzić z tymi tezami o budowie sprawnego państwa. Natomiast tutaj tak dla pewnego polemicznej ciekawości, żeby ta rozmowa miała jakąś dynamikę. Uważam, że dzisiaj zbudowanie silnego państwa przez takie państwo jak Polska, które jest państwem średnim, która swoją państwowość odbudowywuje po 1989 roku, albo musi ją jakby na nowo zdefiniować, jest niezwykle trudne, dlatego że w sytuacji, w której państwo zaczęło przeżywać poważne problemy związane z procesem globalizacji, to znaczy, że państwo od lat 80., od lat 90. XX wieku stopniowo słabnie, bo musi mierzyć się z tymi wyzwaniami globalnymi, podmiotami gospodarczymi, które de facto wchodzą w obszar władzy politycznej, globalni liderzy technologiczni, którzy mają władzę ekonomiczną, władzę informacyjną i z racji tego mogą wchodzić w przestrzeń władzy politycznej. No i polskie państwo, które tak naprawdę jakby powstawało jakoś, czy definiowało się od nowa od przełomu lat 80. i 90., zaczęło się definiować na nowo w sytuacji, w której no, państwa były już nieco w odwrocie. I to sprawiło, że oczywiście to jest może łatwa wymówka, natomiast wydaje mi się, że to nie jest całkowity przypadek, że żadnemu rządowi w Polsce nie udało się zbudować państwa. I tak dużo mówimy o tym, że Polska jest państwem z kartonu, ale tak naprawdę... Oczywiście jest kultura polityczna, która to wspiera, ten cały właśnie kartonowość naszego państwa, natomiast jeżeliśmy sobie mieli zadać pytanie, co należałoby zrobić, albo czy to w ogóle było możliwe, to tutaj ja bym był no, umiarkowanym optymistą, to znaczy, że to wcale nie było takie proste i to, że państwo w naszym regionie nie udało się zbudować właśnie takiego sprawnego państwa po roku 89, wydaje mi się, nie jest do końca przypadkowe.
Witold Jurasz, a co pan by widział w propozycjach Marcina Kędzierskiego, może polemicznego?
No, ja jeszcze tylko można bym się tylko odniósł sekundkę. Naprawdę nie wymaga nowej architektury świata stworzenie systemu, w którym ktoś umie napisać notatkę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i ta notatka na przykład dociera na czas do tego, do kogo powinna dotrzeć. To jest po prostu zwykła organizacja. No naprawdę żadne procesy globalne nie wpływają na to, że ludzie mierni i byle jacy zarządzają państwem polskim. Oni są mierni i bardzo często niemądrzy. Nie dlatego, że jest globalizacja, że świat się zmienia, tylko dlatego, że są po prostu niezbyt mądrzy, bo mamy kiepskie uniwersytety, bo się nikomu nie opłaca zbudować solidnego państwa. Więc ja zupełnie uczciwie przy całym moim ogromnym szacunku dla pana Marcina, ja kompletnie nie kupuję tej narracji. Mam wrażenie, że to jest szukanie skomplikowanych odpowiedzi na bardzo proste problemy. Bardzo prosty problem polega na tym, że jak się promuje miernoty, to później państwo nie działa. To jest proste.
Marcin Kędzierski, czy to jest rzeczywiście tak, że nie radzimy sobie jako państwo średniej prędkości, tak to nazwijmy metaforycznie, z wyzwaniami globalnymi? Czy to jest rzeczywiście faktycznie jest tak, że małe rzeczy Program jest nadawany z Poznania, więc bliski jest mi przynajmniej pozytywizm poznański, który był w XIX wieku takim programem wyjścia ku niepodległości właśnie od małych rzeczy. Dobrze zasiejmy pole, dobrze sprzedajmy zbiory, zainteresujmy się możliwościami rozwoju technologicznego, powoli, step by step bogaćmy się i jakoś będzie można tą machinę rozruszać. Zgodziłby się pan z tym diagnozą, Marcin Kędzierski?
Oczywiście w polskim państwie jest bardzo wiele obszarów do takiego prostego usprawnienia, natomiast ja wolę unikać takich uproszczeń, które oczywiście możemy znaleźć, mówię, milion przykładów takich sytuacji, o których mówił Witold Jurasz, ale z drugiej strony, jeżeli sobie popatrzę na polską administrację, na polskich urzędników w ostatnich latach, no, ja mam swoje zdanie o Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to zdanie nie najlepsze, ale jeżeli popatrzymy sobie na inne ministerstwa, no to jakość polskiej administracji w ostatnich kilkunastu latach naprawdę się poprawiła i osoby dzisiaj pracujące w ministerstwach, na przykład takim Ministerstwie Rozwoju, odpowiedzialne za kwestie rozwoju gospodarczego, to są często osoby, które albo wcześniej miały doświadczenie pracy w biznesie, albo spokojnie sobie po odejściu z ministerstwa radzą w największych korporacjach konsultingowych, więc ja nie mam wrażenia, żeby to był tylko problem kadry urzędniczej i słabości kadr, chociaż oczywiście mamy problem z takimi podstawowymi kompetencjami, no to, że studenci nie uczą się pisać, to, że nie potrafią wypowiadać swoich myśli na piśmie, czy też wypowiadać w sposób klarowny swoje wypowiedzi ustnie, albo to, że...
Ale panie doktorze, muszę powiedzieć, mając jednak jakieś akademickie doświadczenie międzynarodowe, że to nie tylko u nas, że gdyby wszedłby pan do średniego, już nie mówię najgorszego, ale średniego uniwersytetu niemieckiego, to i tam pan też znajdzie studentów, niemałą grupę ludzi, którzy nie potrafią się wyrażać na piśmie albo mają bardzo podobne problemy cywilizacyjne. To chyba nie jest tylko kwestia polska, mam wrażenie.
Tak, ja z tym się zgadzam i też uważam, że takie samobiczowanie jest przesadne. Ta kultura słowa, umiejętność wypowiadania się takiego zgrabnego na piśmie i w mowie, to jest kultura anglosaska. Tego w Europie nie było. My raczej mamy kulturę zamaszystych traktatów i to jest i kultura francuska, i kultura niemiecka. Więc ja też uważam, że to jakość polskiej edukacji, ona porównywalnie nie jest znacznie gorsza niż jakość edukacji we Francji czy w Niemczech. Przy czym faktycznie, czy to Niemcy, czy Francuzi, mają ofertę dydaktyczną, ofertę taką edukacyjną dla elit, które później stają się elitami urzędniczymi. I to są osoby, które mają już poważne kompetencje także analityczne i to jest coś, czego w Polsce brakuje.
Proszę Państwa, będziemy kończyć tą pierwszą część. Bardzo żałuję, bo ona się nam dopiero rozwija, dynamizuje. Ja mam nadzieję, bo słuchając Panów, mam kilka tematów na debaty, które można by potoczyć według wątków, jakie Panowie zarysowali. A tak sobie myślę, że chyba naszą powinnością intelektualistów publicznych jest przede wszystkim uruchamiać rozmowę o tych sprawach, uruchamiać debatę, uruchamiać myślenie po to, aby szukać dobrych rozwiązań.
Czy ja mogę wejść w słowo? Czy ja mogę wejść w słowo?
No już
nie czuję się, się intelektualistą publicznym. W ogóle nie lubię słowa intelektualista. Ja jestem skromnym analitykiem i generalnie właśnie myślę, że powinniśmy unikać...
To powiedziałbym tak, że jest pan redaktor analitykiem o szerokich horyzontach intelektualnych. Może być?
To mogę się zgodzić.
No to mamy konsensus i przynajmniej w naszym programie realizujemy pański postulat powrotu do społeczeństwa konsensualnego. Zostańcie konsensualnie państwo z nami. Zwracam się do naszych słuchaczy. Przechodzimy do drugiej części Tygodnika Politycznego Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście dzisiaj dr Marcin Kędzierski, redaktor Witold Jurasz, a drugą część zgodnie z obietnicą z zeszłego tygodnia chciałbym rozpocząć od zwycięstwa Joe Bidena w wyborach amerykańskich. Myślę, że mamy już za sobą kwestię reakcji Donalda Trumpa, który nie jest w stanie pogodzić się z przegraną, z porażką. Wiemy, że Arizona, która należała przez wiele wyścigów wyborczych do republikanów, przypadła również demokratom, co tak naprawdę jest dosyć mocnym symbolicznym przypieczętowaniem klęski prezydenta Donalda Trumpa. Zarysowuje się bardzo ciekawy projekt polityczny, co dalej będzie robił Donald Trump. Okazuje się, że on ma pomysł na stworzenie takiej dużej fundacji, która będzie wspierała pewne bliskie mu projekty polityczne, czyli to nie jest ostatnie słowo Donalda Trumpa, to nie jest jego odejście z polityki, co też będzie pewną złamaniem pewnej reguły. Zwykle jest tak, że amerykańscy prezydenci po oddaniu urzędu stają się w pełni osobami cywilnymi, żyją z pisania książek, żyją z dawania różnych wykładów. Ale nie o Donaldzie Trumpie dzisiaj, jakkolwiek do niego jeszcze pewnie nieraz w naszych programach wrócimy. Chciałbym wam zadać pytanie, które myślę zadaje sobie dzisiaj cały świat i warto szukać tej odpowiedzi. Mianowicie, co zmieni się w polityce globalnej w czasie prezydentury Joe Bidena? I tym razem rozpoczynam od redaktora Witolda Jurasza.
No, rozumiem, że pan redaktor na pewno najbardziej szuka odpowiedzi na to, co zmieni się w interesującym nas najbardziej najbliższym nas otoczeniu, czyli w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, amerykańsko-niemieckich i szerzej amerykańsko-europejskich. Wydaje mi się, ja bym tak powiedział, że Donald Trump z jednej strony w gruncie rzeczy nie zdemolował polityki amerykańskiej aż tak bardzo, jak czasami się o tym mówi. Ale z drugiej strony przez swój styl, który no, był daleki od dyplomatycznego, no a chwilami bywał wręcz, no, sprawiał wrażenie pewnego, zdradzał objawy szaleństwa. No jednak ten Zachód bardzo mocno nadwyrężył i z tego powodu ja uważam, że bardzo dobrze się dzieje, że jednak ta prezydentura się kończy. Wydaje mi się, że jak chodzi o relacje z Rosją, możemy być raczej spokojni, dlatego że demokraci mają mocno na pieńku z Federacją Rosyjską i taki jakiś reset rosyjsko-amerykański nie jest szczególnie prawdopodobny.
A jeżeli od razu dopytam o coś konkretnego, czy zatem blokada projektu Nord Stream 2, która jest bardzo wyrazista, powiedziałbym za czasu Donalda Trumpa, wyrazista, świadomie używam tego sformułowania, bo Donald Trump czy administracja Donalda Trumpa pokazywała nie tylko w zakulisowych grach, ale także w pewnych odsłonach publicznych niechęć do tego projektu. Czy administracja Joe Bidena będzie również szła tym samym torem?
To nie jest akurat pewne, dlatego że Nord Stream 2 ma jakby dwa końce, jeden rosyjski, a drugi niemiecki. I gdyby chodziło tylko o Rosję, to moglibyśmy założyć, że nic się nie zmieni. Natomiast jeżeli chodzi o relacje z Niemcami, to widać już, zresztą to jest w ogóle pewien paradoks, dlatego że tak naprawdę od kilku miesięcy już pojawiają się poważne przesłanki świadczące o tym, że i za Trumpa, gdyby Trump wygrał te wybory, doszłoby do takiego reapproachment amerykańsko-niemieckiego, ale o ile przy Trumpie to byłoby zbliżenie ostrożne, o tyle przy Bidenie to zbliżenie z całą pewnością nastąpi.
Innymi słowy, uważa pan redaktor, że Nord Stream 2 to jest jeszcze taka sprawa niepewna, a flanka wschodnia, myślę tutaj o wzmocnieniu obecności amerykańskiej na flance wschodniej, czy tu się też coś zmieni, pańskim zdaniem?
Jak chodzi o Nord Stream, to myślę, że Niemcy będą stawiać mocno sprawę, a administracja Bidena będzie bardziej zależało na dogadaniu się z Niemcami, w związku z tym tutaj może nastąpić poluzowanie niekorzystne z naszego punktu widzenia amerykańskiego stanowiska. Jak chodzi o wschodnią flankę, nie sądzę, żeby nastąpiła jakaś zasadnicza zmiana A jeżeli nastąpi, to raczej będzie to wstrzymanie wycofywania wojsk amerykańskich z Niemiec, co w konsekwencji może oznaczać, że ten dodatkowy 1000 żołnierzy, który miał trafić z Niemiec do Polski, do nas nie trafi, ale to nie jest fundamentalna zmiana. Fundamentalne jest to, że no mamy u nas jedną brygadę i sprzęt dla drugiej brygady, w związku z tym to jest już, to nie jest już symboliczny, prawda, pół batalionu, więc raczej byłbym tutaj...
Dla naszych słuchaczy, żeby mogli sobie uzmysłowić, jedna brygada to ile to jest żołnierzy, panie redaktorze?
Oj, to jest bardzo różnie.
Pi razy oko.
Ten, ale to pi razy oko to jest powiedzmy plus minus te 4 do 5 tysięcy.
Plus, czyli dwie brygady to jest plus minus 8-10 tysięcy, tak?
Tak, tylko że u nas tylu liczyć. Ludzi nie ma, dlatego że u nas jest około 5 tysięcy, dlatego że brygada jest jedna, a sprzęt jest dla drugiej. Sprzęt jest i czeka na przerzut sił.
Marcin Kędzierski, pan jak widzi przyszłość polityki prezydentury Joe Bidena?
W kontekście międzynarodowym to jest troszkę wyróżnienie z fusów, a z drugiej strony amerykańska polityka zagraniczna to jest jak tankowiec, z którym się nie zawraca w ciągu 5 minut. I te pewne takie naturalne wektory amerykańskiej polityki zagranicznej pozostaną niezmienne. Ja przypomnę, że ten pivot w kierunku Azji, to przesunięcie środka ciężkości amerykańskiej polityki z Europy na Azję Południowo-Wschodnią nie dokonało się za prezydentury Donalda Trumpa, tylko za prezydentury Baracka Obamy. I w dużej mierze polityka Donalda Trumpa była polityką kontynuacji. Oczywiście ona była zupełnie inna w formie, ona bazowała często na tweetach i na takich szybkich zwrotach akcji, jeżeli chodzi o krótkie inicjatywy, ale w dużej mierze to była polityka kontynuacji. I nie spodziewam się, żeby Joe Biden dokonywał zwrotu w polityce, którą zaplanował już Barack Obama, bo ona wynika z żywotnych interesów amerykańskiego państwa. Natomiast to może mieć konsekwencje dla relacji transatlantyckich, no bo wiemy, że te relacje transatlantyckie mogą się poprawić. Te relacje amerykańsko-francuskie, amerykańsko-niemieckie będą z pewnością lepsze niż za czasów prezydentury Trumpa i tutaj trudno się dziwić, że w Niemczech po zwycięstwie Bidena strzelały korki od szampanów, bo faktycznie po 4 latach rządów Trumpa w Niemczech panowało już duże zmęczenie. I to może być jakiś problem dla Polski z bardzo różnych powodów. Nie obawiałbym się tego, że Amerykanie wycofają swoich żołnierzy ze wschodniej flanki, a utrzymanie wojsk w Niemczech tak naprawdę z perspektywy polskiego bezpieczeństwa jest korzystne, dlatego że ci żołnierze, którzy są dzisiaj w liczbie prawie 300 tysięcy w Niemczech, nie trafią do Polski, tylko jeżeli zostaną wycofani z Europy, to trafią po prostu albo do Stanów Zjednoczonych, albo zostaną wysłani do Azji Południowo-Wschodniej, więc z naszej perspektywy polskiej to, że ten kontyngent amerykański jest w Niemczech, wcale nie jest tak złą wiadomością. Natomiast...
A czy uważa pan, że Joe Biden, ponieważ myślę, że trzeba się trochę odwołać do tego jego pierwszego przemówienia, to jest, tam padło hasło pojednanie, tam padło hasło odbudowa jedności, czy gdyby teraz to hasło z polityki wewnętrznej przenieść na politykę zagraniczną, czy Stany Zjednoczone mogą stać się trochę takim państwem, które ureguluje mocno skonfliktowaną dzisiaj Unię Europejską. Z naszej polskiej perspektywy to jest konflikt tak naprawdę między Polską, Węgrami, Komisją Europejską, ale to jest obraz niezwykle mocno wybiórczy. Kiedy spojrzymy na relacje niemiecko-francuskie, one tylko z zewnątrz wydają się stabilne, pokojowe. Te państwa są w bardzo silnej konkurencyjności o sprawy gospodarcze, które stały się konkurencyjne, tym bardziej po Brexicie, kiedy ten tort trzeba podzielić na nowo. Czy myśli pan, że Stany Zjednoczone mogą stać się takim liderem tego klasycznego Zachodu, którego symbolem jest NATO, ale także którego symbolem od jakiegoś czasu była obecność Amerykanów na rynkach Unii Europejskiej?
W taką perspektywę nie wierzę, dlatego że zdolność projektowania swojej siły przez państwa amerykańskie jest zupełnie inna niż jeszcze w latach 90., kiedy Amerykanie taką rolę mogli w Europie odgrywać, w znacznie większym stopniu niż to ma miejsce współcześnie. Oczywiście w Europie są podziały i tak jak pan redaktor wspomniał, to nie są tylko podziały wschód-zachód, ale przede wszystkim podziały północ-południe. Natomiast musimy pamiętać, że Amerykanie będą bronili interesów swoich korporacji i wejdą w konflikt z Unią Europejską, na przykład w kontekście wprowadzenia na kontynencie w Unii Europejskiej podatku cyfrowego od tych ogromnych platform cyfrowych, w dużej mierze młodzieży amerykańskiej. I tak samo będzie miała sytuacja, jeżeli chodzi o technologię 5G i o rywalizację z koncernami chińskimi. Tutaj także może być w warstwie takiej retorycznej, możemy mówić o pewnej współpracy, o takim nastroju koncyliacyjnym. Natomiast oczekiwania amerykańskich władz wobec państw europejskich będą takie same, jak oczekiwania ambasadora George Mountbatter wobec Polski. Tak więc przynajmniej tutaj bym się nie spodziewał zmian.
Witold Jurasz, a pan to samo pytanie, jak pan widziałby tą perspektywę? Czy Amerykanie mogą stać się takim liderem jednoczącym na nowo Zachód? Czy też zgodziłby się pan ze zdaniem Marcina Kędzierskiego, że tych interesów jest trochę za wiele, a Stany Zjednoczone są na to za słabe?
Nie, myślę, że jednak Stany Zjednoczone, te pogłoski o zmierzchu Stanów Zjednoczonych są chyba troszeczkę przedwczesne, bo jeżeli spojrzeć na takie twarde dane, to jednak nadal Stany Zjednoczone, no nie wiem, jeżeli spojrzeć na potencjał sił zbrojnych amerykańskich, na amerykański budżet obronny, amerykański budżet obronny to jest 730 miliardów dolarów. Trzeba dodać Chiny, Rosję, Niemcy, Włochy, Wielką Brytanię, Francję, Koreę Południową, Japonię i Izrael, żeby się równać ze Stanami Zjednoczonymi. I tak jest w każdym aspekcie, jak chodzi o gospodarkę, jak chodzi o PKB, to nadal Stany Zjednoczone są tym dominującym.
To może inaczej to pytanie zadam, czy Bidenowi będzie opłacało się przywrócić priorytet Europie, no chociażby z tego kierunku, który wspomniał pan dr Kędzierski, Azji Południowo-Wschodniej. Czy to można liczyć się z takim powrotem Amerykanów tutaj na kontynent?
Tak, dlatego że ta koncepcja multilateralizmu, do której będzie nawiązywał Biden, ona zakłada, że sojusze lewarują Stany Zjednoczone. To oczywiście oznaczać będzie również, że Stany Zjednoczone, bo wiadomo, że one będą ten pivot w kierunku Chin dalej kontynuować. On zresztą, to słusznie zauważył pan doktor, że to zaczęło się za Obamy, ale ja bym ośmielił się powiedzieć, że to się zaczęło za Clintona wręcz, dlatego że jeżeli jest jeden bardzo taki wymierny dowód tego, mianowicie kiedy Amerykanie zaczęli wodować okręty wojenne o konstrukcji kadłuba przeznaczonej do walki na wodach, na płytkich akwenach, czyli na tych akwenach, na których ewentualnie walczyliby z flotą chińską, bo nie z flotą jakąkolwiek inną. Otóż to się zaczęło w połowie lat 90. Więc to kontinuum ono w polityce amerykańskiej jest i ono jest ogromne. Natomiast oczywiście jest tak, że jeżeli na przykład powróci koncepcja partnership and leadership w relacjach z Niemcami, co wywołuje chwilami, mam wrażenie, wręcz historyczne reakcje na polskiej prawicy, że oto, prawda, Niemcy będą zarządzać Europą Środkowo-Wschodnią, no ale przecież tak dokładnie było przez ostatnich 30 lat i Trump był jedynie wyjątkiem, ale to zarządzanie nie oznacza, prawda, że przyjdą Niemcy i nam gender narzucą, prawda, jak to się niektórzy obawiają, zastrzeżeniem, ja nie mam akurat problemu z gender, to jakby chciałem tylko zobrazować pewną koncepcję, także myślę, że Amerykanie będą wracać, ale przede wszystkim będą wracać do multilateralizmu, to znaczy będą wracać
do... Słuchajcie, na koniec tego wątku chciałem jeszcze was zapytać o zapowiedź Joe Bidena powrotu do porozumień paryskich. Chodzi o powrót Stanów Zjednoczonych do polityki klimatycznej, taką jaką chociażby promuje mocno Angela Merkel czy Emmanuel Macron. Marcin Kędzierski, czy to będzie tylko i wyłącznie kwestia symboliczna, czy też faktycznie powrót do porozumień paryskich może oznaczać jakiś zwrot, także trochę ten, o którym pan mówi w pierwszej części naszego programu, czyli przyspieszoną transformację energetyczną także w państwach zależnych od tych wielkich gospodarek?
Transformacja energetyczna w Unii Europejskiej będzie działała się niezależnie od tego, jakie ruchy podejmą Amerykanie i Chińczycy. Unia Europejska uznała, że jest to jeden z elementów budowania naszej pozycji i gospodarczej, i takiej technologicznej, ale też takiej pozycji, powiedzmy, symbolicznej na arenie międzynarodowej. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dzisiaj Chińczycy także zapowiedzieli, czy no nie dzisiaj, ale w sensie parę tygodni temu, szef partii Xi Jinping zapowiedział, że Chiny także podążą ścieżką transformacji energetycznej i zeroemisyjności do roku 2060, no to trudno spodziewać się, żeby Amerykanie na tą ścieżkę nie weszli, tym bardziej, że koszt produkcji energii z tych nowych źródeł po prostu są tańsze i też niosą za sobą mniejsze ryzyka, więc wydaje mi się, że prędzej czy później Ameryka będzie musiała wrócić, nawet jeżeli by nie chciała, z ideologicznych powodów, prędzej czy później będzie musiała wrócić na ścieżkę tej transformacji energetycznej, ale to nie będzie miało wpływu na to, co robimy w Europie, bo wydaje mi się, że to jest bardzo mocno obecne w deklaracjach europejskich liderów, jeżeli mamy w ogóle budować jakąś autonomię strategiczną, a to jest takie pojęcie, które się niedawno pojawia, to jest głównym nośnikiem dzisiaj tej autonomii.
I to samo pytanie do Witolda Jurasza. Co może wynikać z powrotu Stanów Zjednoczonych do porozumień paryskich?
No, wzmocnienie tego trendu, który tak czy tak jest nieodwracalny, bo rzeczywiście jest tak, że dzisiaj prąd z instalacji węglowych, a wkrótce, czy może już w zasadzie w tej chwili z fotowoltaiki, jest zdecydowanie tańszy od jakiegokolwiek innego rodzaju energii. My wpadliśmy w Polsce w pewną pułapkę, mianowicie porównywaliśmy ceny prądu produkowanego z węgla, po pierwsze, nie biorąc pod uwagę, że cena węgla się zmienia, a po drugie, nie biorąc pod uwagę tego, że nie można porównywać ceny z instalacji zbudowanej w czasach Edwarda Gierka, która dawno się już, jakby te nakłady na tą elektrownię zostały zamortyzowane, z ceną z nowych instalacji, z nowych, nie wiem, przykładowo farm wiatrowych. Trzeba by porównywać cenę prądu z nowego bloku węglowego z ceną z nowych instalacji wiatrowych czy nowych instalacji fotowoltaicznych. Tylko że jedna uwaga, my nie jesteśmy w stanie zastąpić całej naszej energetyki wyłącznie OZE.
I coś, no właśnie, tak, i tu chciałem zapytać, czy Joe Biden może podtrzymywać tą drogę polskiego rządu do zbudowania siłowni jądrowych, którą mieliby zbudować u nas Amerykanie. Myśli pan, że to może być pierwszy taki największy deal z Amerykanami polskiego rządu właśnie o elektrownie jądrowe?
Ja mam pewne obawy, jak chodzi o to, żeby akurat to Amerykanie mieli budować. Rozumiem, że nam zależy na tym, bo mamy takie głębokie przekonanie, że im więcej kupimy w Stanach Zjednoczonych, tym jesteśmy bezpieczniejsi. Tylko problem polega na tym, że koszty budowy elektrowni budowanej przez Amerykanów są znacznie wyższe od kosztów elektrowni budowanej na przykład przez Koreę Południową. I wydaje mi się, że powinniśmy z jednej strony, robiąc wszystko, żeby te nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi wzmacniać, no równocześnie jednak patrzeć na to, żebyśmy przepłacali troszkę w imię tych korzyści, powiedzmy, niewymiernych, ale żebyśmy nie przepłacali dwukrotnie.
I proszę Państwa, w tym miejscu kończymy naszą część międzynarodową. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w trzeciej części Tygodnika Politycznego Radia Poznań chciałbym zapytać Was o sprawy związane z Kościołem. W mijającym tygodniu mieliśmy dwa wydarzenia. Pierwsze to emisja reportażu Don Stanislao dotyczącego księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Ksiądz kardynał publicznie oświadczył, że zamierza ustosunkować się przed Watykańską Komisją do stawianych mu zarzutów. Druga to publikacja bezprecedensowa
publikacja przez Watykan raportu dotyczącego byłego już kardynała Teodora McCarricka. Powiadam byłego, ponieważ jest to pierwsza w historii Kościoła postać, której papież odebrał kardynalat. W jaki sposób te sprawy będą wpływały na Kościół Polski? Marcin Kędzierski.
Z pewnością z perspektywy światowej raport dotyczący nominacji w ogóle życia kardynała McCarricka jest wstrząsający, ale w Polsce wydaje mi się, że on nie wnosi wiele nowego, bo to, co miało się już dokonać, to się dokonało. Ja przypomnę wywiad, który przeprowadził redaktor Piotr Kaszko z kardynałem Stanisławem Dziwiszem 3 tygodnie temu. I tak naprawdę już ten wywiad był jakimś momentem zburzenia pomnika Jana Pawła II. Kiedy myślę sobie o protestach wywołanych przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego 22 października, to w jakiejś mierze uważam, że ten wywiad kardynała Dziwisza był jednym z elementów, który zachęcił ludzi, zwłaszcza na prowincji, tych, którzy jeszcze oglądają telewizję, do tego, żeby ruszyć i zaprotestować nie tylko przeciwko rządowi, ale także przeciwko Kościołowi i temu, co się w Kościele dzieje i tego, żeby Kościół, no tak jak mówili protestujący, ustawiał ich życie w sytuacji, w której sam sobie nie może poradzić z własnymi problemami. I to też widzieliśmy, że to przyniosło istotne skutki. Nuncjatura apostolska w ciągu ostatnich 2 tygodni tak naprawdę podjęła dość istotne i ważne decyzje w sprawie 2 hierarchów, arcybiskupa Sławomira Leszka Głodzia i ostatnio w sprawie kardynała Golbinowicza. Natomiast niestety polski episkopat i polscy biskupi wsadzili głowę w piasek i nie było ani reakcji na ten wywiad kardynała Dziwisza, też praktycznie nie ma reakcji na to, co dzieje się dzisiaj z tym raportem.
No, tu bądźmy ściśli, to może nie tyle nuncjatura, bo nuncjatura nie podejmuje takich decyzji, a postępowanie wobec kardynała Głubinowicza toczyło się już od ponad roku, po prostu ono zostało w tym momencie co najwyżej ogłoszone. Witold Jurasz, jak pan patrzy na tą przykrą kwestię, czy ona będzie miała jakieś większe konsekwencje niż tylko dla wierzących, niż tylko dla katolików, czy ona może wywołać też pewne reperkusje szersze, państwowe?
Jeżeli można, ja może na początek powiem taką rzecz. Otóż ja jestem niewierzący, ale szanuję Kościół, szanuję ludzi wierzących. Popierałem protesty, popierałem strajk kobiet, ale nawoływałem bardzo aktywnie do tego, żeby z szacunkiem się odnosić do kościołów, w sensie, do ludzi, do wrażliwości innej. I nie robiłem tego po to, żeby wkupić się w czyjeś łaski, tylko dlatego, że ludzie wierzący to też przecież moja mama na przykład, czy też moja żona, czy też pan redaktor po prostu. Zresztą to nie ma znaczenia, ktokolwiek. Wystarczy, że jest jedna osoba i trzeba jej w moim najgłębszym przekonaniu wrażliwość uszanować. Natomiast mam wrażenie, że Kościół tej wrażliwości przeciwnej, tej mojej na przykład wrażliwości, przez lata nie szanował. No i teraz okazało się, że to, co Kościół głosił, no nie pokrywało się z tym, jak w istocie Kościół żył. Do tego dochodzi sojusz z Prawem i Sprawiedliwością, za który Kościół zapłaci i to bardzo wysoką cenę. Do tego dochodzi sojusz zupełnie już skrajnymi środowiskami, bo jak ja zobaczyłem niektórych, bo nie twierdzę, że wszystkich, obrońców Kościoła, którzy sprawiali wrażenie regularnych neonazistów, to cały mój szacunek gdzieś, może nie ulatywał, ale w każdym razie było mi trudno. Musiałem sobie przypomnieć takich ludzi jak pan redaktor, żeby sobie o nim przypominać.
Marcin Kędzierski, czy pan...
Myślę, że Kościół zapłaci za to cenę.
Pozatrzymajmy się na chwilę nad tym wątku, który wywołał Witold Jurasz. Czy pan uważa, że tak naprawdę problemem w życiu publicznym jest tylko jednak ten dysonans, o którym też my jako ludzie wierzący mówimy. No, bardzo trudno jest nauczać w sprawach moralnych, jeśli samemu się ma kłopoty z posprzątaniem tych spraw na własnym podwórku. Ale czy to tylko o to chodzi, czy też jest, pan jest nie bez kozery, zaprosiłem tutaj pana Marcina Kędzierskiego, bo pan jest autorem tekstu, który nawet w tym tygodniu we Frankfurter Allgemeine Zeitung został odnotowany, dotyczący końca imaginarium chrześcijańskiego. Czy to będzie tylko sfera publiczna, czy to będzie coś więcej? Czy to nie będzie jednak destrukcja pewnego habitusu, który znamy?
Moim zdaniem musimy się liczyć z jakimś zakończeniem takiego, powiem szeroko, cywilizacji chrześcijańskiej, czy pewnego modelu kulturowego, który znaliśmy, do którego się przyzwyczailiśmy w ostatnich latach. To też nie jest model, który funkcjonował w Polsce od wieków, bo chcę przypomnieć, że w XVIII wieku Polska wcale nie była krajem jakimś hiperkatolickim, więc to jest taki model, który znamy z ostatnich kilkudziesięciu lat tak naprawdę. Jest to dziedzictwo w dużej mierze tego, co dokonał kardynał Wyszyński w trakcie PRL-u. Więc z takim kościołem, z taką wizją kultury, w której tej katolicyzm odgrywa istotną rolę, musimy się pożegnać. To jest, moim zdaniem, perspektywa kilkunastu lat, w której też Kościół będzie traktowany nie w sposób indyferentny, ale wręcz negatywny. To też będzie miało skutki nie tylko dla życia publicznego, bo spodziewam się jednak istotnej liberalizacji życia obyczajowego też w tym wymiarze publicznym, ale też będzie miał skutki dla samego Kościoła katolickiego i to, że tak naprawdę możliwości nauczania przez Kościół katolicki w ciągu najbliższych kilkunastu lat będą bardzo mocno ograniczone, ponieważ każda próba wypowiedzenia się w jakimś problemie publicznym będzie mogła być skwitowana, no ale wasi biskupi sobie nie radzą z pedofilią albo gwałcili młodych chłopców. Więc
musimy kończyć powoli program, a chcę was jeszcze zapytać o książki, filmy i o pozytywne zakończenie. Czy uważa pan, panie doktorze, że ta sprawa, wracam do raportu watykańskiego, pan mówi, że on nie ma konsekwencji dla Polski, ale mimo wszystko to jest rewolucja, to jest przełom. Po raz pierwszy Watykan tak szczegółowo, ja ten raport czytałem, tam są nazwiska, tam są daty, tam są okoliczności, tak szczegółowo przedstawia wyjaśnienie tych spraw. Czy jednak jest jakaś szansa, że nastąpi w polskim kościele jakiś przełom w tej sprawie i tutaj będziemy mogli liczyć na tego typu transparentność w sprawach problemów związanych ze skandalami obyczajowymi?
No tak, ale sprawa McCallicka, wyjaśnienie jej zajęło prawie 20 lat. Przecież myśmy też mieli skandale pedofilskie, które wyszły na jaw na przestrzeni czy na przełomie XX i XXI wieku. Nie muszę wspominać historii biskupa Poznańskiego, biskupa Peca, która tak naprawdę ma już 20 lat, ale nie doczekała się podobnego wyjaśnienia jak sprawa Teodora McCallicka. Więc to jest pierwszy bardzo istotny wątek.
Ale zapewniam panu, że w Poznaniu o tej sprawie wiemy prawie wszystko, więc być może akurat tutaj raport nie byłby konieczny, bo ta wiedza już w tyle różnych sposobów gdzieś wyszła, że tu akurat raport nie byłby potrzebny, ale myślę o takim bardziej globalnym, bardziej krajowym podejściu, które mógłby też otworzyć nową drogę budowania zaufania do Kościoła, bo chyba o to się teraz rozchodzi.
Wydaje mi się, że to nie jest takie proste. Pamiętajmy, że Kościół to jest duża i konserwatywna, złym tego słowa znaczeniu, instytucja. I te mechanizmy dotyczące pewnej solidarności takiej korporacyjnej będą miały znaczenie i nie spodziewam się, o czym marzyłbym jako osoba wierząca, jako katolik, marzyłbym, aby Kościół oczyścił się z tego wszystkiego i to wszystko rozliczył, ale obawiam się, że ten proces potrwa kilkanaście lat, bo właśnie Kościół jest też instytucją ziemską i te wiele mechanizmów, które będą powstrzymywały to oczyszczenie, będą działały i dlatego niestety nie spodziewam się takiego szybkiego, radykalnego przecięcia tej pępowiny z grzechem i z tym zgorszeniem, które mieliśmy do czynienia. Mm-hmm.
Słuchajcie, bardzo się cieszę, że mogłem was gościć w dzisiejszym programie i żałuję, że czas tak szybko leci. Myślę, że też czujecie naszą poznańską gościnę w takim momencie spokojnej, dobrej debaty. Na koniec coś pozytywnego, żebyśmy naszym słuchaczom zostawili. Co polecacie do czytania, do oglądania, może do słuchania? Witold Jurasz.
Jak chodzi o oglądanie, to polecam tym z Państwa, którzy mają dostęp do Netflix, serial Ku jezioru, a oryginalny tytuł brzmi Epidemia. Zawsze można troszeczkę odetchnąć w tych warunkach pandemii, oglądając pandemię, która jest znacznie gorsza. Ale nie dlatego tak naprawdę polecam ten film, tylko dlatego, że jest to pierwszy rosyjski serial Netflixa.
Oj, nieprawda, nieprawda. A Trocki? Trocki jest też rosyjskim serialem, który był na Netflixie.
Tak, ach, to przepraszam. To w takim razie nie jest pierwszy, ale jest przeciekawy, dlatego że jest to serial, w którym nie ma tej typowej dla seriali anglosaskich politycznej poprawności. On jest zupełnie inny i przez to świetnie się to ogląda, a trzymając się klimatów wschodnich, czytam sobie od wczoraj, prawdę powiedziawszy, ponownie książkę Władimira Sorokina, Dzień oprycznika. To jest absolutnie wspaniała książka, która opowiada o Rosji za kilkadziesiąt lat, którą rządzą oprycznicy, czyli to była taka nazwa czegoś na kształt policji politycznej Iwana Groźnego. Jeżdżą Mercedesami, ale mają przytroczone końskie łby do tych samochodów. Generalnie walczą z amoralnością, a na końcu okazuje
Dobrze,
się,
musimy, że... musimy iść dalej, ten Netflix pewnie by się nie spodobał arcybiskupowi Gądeckiemu, który jeśli nas słuchał, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy i mówię to absolutnie bez żadnego podtekstu i złośliwości, ale faktycznie chyba serial, który pan polecił, bo to o nim co nieco słyszałem, jest dobry. Marcin Kędzierski, co pan poleca naszym słuchaczom? Tylko błagam, żadnych doktoratów, żadnych trudnych akademickich książek. Coś, co poprawi słuchaczom humor i zachęci do myślenia. Co pan poleca?
Ale redaktor nie stawia bardzo trudnej sytuacji, ponieważ ja jestem świeżo upieczonym ojcem, ponieważ zostałem ojcem po raz piąty, to tak naprawdę zostaje mi czas tylko na rzeczy zawodowe.
No to gratulujemy panu. Jak się dziecię, jak zapytam z misia, ile waży dziecię?
Tak, myślę, że 4 kilo teraz. Natomiast
to słuszną linię ma nasza partia.
Tak, tak. Przechodząc do tych rekomendacji książkowych, to wydaje mi się, że skoro mówiłem o tym konflikcie pokoleniowym i o tym, żeby zrozumieć to, co dzieje się na polskich ulicach, a w Polsce zachodzi rewolucja społeczna, polecam książkę Jakuba Sawulskiego, wydaną nakładem Krytyki Politycznej, Pokolenie 89, które pozwala zrozumieć w ogóle, jak dzisiaj myśli, jaka jest sytuacja młodego pokolenia, zarówno w dużych miastach, jak i na polskiej prowincji.
Proszę Państwa, tylko w Radiu Poznań, tylko w Tygodniku Politycznym Radia Poznań, przedstawiciel czy szef ekspertów Klubu Jagiellońskiego poleca książki z krytyki politycznej, a gościem państwa i moim byli dzisiaj, gośćmi państwa i moim byli dzisiaj redaktor Witold Jurasz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, kłaniam się pięknie.
I pan dr Marcin Kędzierski. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję również, dobranoc.
Kłaniam się państwu, dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.